Witajcie. Tydzień temu mówiliśmy o tym, kiedy seks jest obowiązkowy i temu poświęcony jest siódmy rozdział, początek siódmego rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Rozważyliśmy wersety od 1 do 11. Dzisiaj przechodzimy dalej od 12 do 24, gdzie głównym tematem będą mieszane małżeństwa, kiedy mąż jest wierzący, żona niewierząca lub odwrotnie. I tam jeszcze dodatkowo, bo to te wersety 12-16 o tym mówią, a potem jeszcze takie dwie, można powiedzieć, pary przeciwnych, jak gdyby troszeczkę w innych obszarach osób, niewolnik wolny, obrzezany, nieobrzezany, jak te napięcia rozwiązać. Tak jak mówiłem już wcześniej, Korynt to bardzo niemoralne miasto. Nie? Nawet córy Koryntu, no to do dzisiaj jest takie, no co prawda już trochę mało znane, ale jednak niektórym może jeszcze coś powie takie wyrażenie. Miasto portowe, miasto świątyń, gdzie na etatach były zatrudnione prostytutki. Seks był z tymi prostytutkami, był uważany za jakiś tam akt kultu dla tych bogini, czy tam Afrodyty, czy kogoś tam jeszcze. Oczywiście był też źródłem dochodu dla kasty kapłanów. W tym mieście apostoł Paweł przebywał około półtora roku. Tam wielu ludziom mówił Ewangelię. Tam powstał kościół, no, dość prężnie się rozwijający, ale mający wiele problemów moralnych. No, można to, że tak powiem, skorelować, że jeśli bardzo niemoralne jest otoczenie, no to i Kościół jest narażony na to, że przejmie bardzo dużo ze swojej kultury, z której wyrasta, nie? Dlatego też pamiętamy zawsze o tym, że my nie jesteśmy wolni od kultury, nie? I dlatego musimy pamiętać o wpływie kultury na Kościół i musimy też pamiętać przy ewangelizacji o, że tak powiem, innych nieco formach czy metodach ewangelizacji dla różnych kultur, różnych grup osób i tak dalej. Tu Korynt jest właśnie tego przykładem. List do Koryntian zbudowany jest mniej więcej z takiej części tej pierwszej, pierwszych sześciu rozdziałów, gdzie apostoł Paweł wybiera tematy i mówi o tym, co jest ich największą bolączką, mówi o cielesności tych chrześcijan, że oni owszem są zbawieni, nawrócili się szczerze do Jezusa Chrystusa, ale przestali wzrastać, że w miejsce tego pojawiły się frakcje, podziały, zazdrość, kłótnia, różne fałszywe nauki, pochwalanie niemoralności, chlubienie się tym, że są tacy cool, tolerancyjni, że grzechy seksualne były większe w Kościele, bardziej skandaliczne niż poza Kościołem. Tam taki przypadek w piątym rozdziale jest opisany, że takiego wszeteczeństwa, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego i tak dalej, prawdopodobnie z jakąś macochą. Takie jakieś dziwaczne związki tam zachodziły, a Kościół to tolerował, a nawet się z tego chlubił. Także pierwsze sześć rozdziałów to Paweł wybiera, znaczy sam ocenia Kościół, dowiaduje się, co się tam dzieje i sam adresuje to swoje przesłanie, a teraz od siódmego rozdziału zaczyna odpowiadać na pytania, czyli mamy taką sesję pytań i odpowiedzi, nie? I zobaczcie, że od razu o co pytają? No o seks, nie? O życie seksualne, życie małżeńskie. Tak jak mówiłem tydzień temu, mówiliśmy o tym, kiedy seks jest obowiązkowy, bo tam różne jakieś, nawet w małżeństwach, jakieś takie, wiecie, dziwolągi, jak teraz w katolicyzmie jeszcze są jakieś białe małżeństwa, jakieś dziewice konsekrowane, jakieś takie odloty, szajby kompletne tam się działy, no i on z tym musi sobie radzić, no i sobie radzi. Teraz przechodzi do drugiego problemu. Mianowicie, no, sytuacja dość powszechna, także dzisiaj jest głoszona Ewangelia na, no, jakimś takim dziewiczym, powiedzmy, pogańskim terenie. No i ludzie nie zawsze się nawracają małżeństwami, nie? Że wiecie, jedno i drugie się jednego dnia nawróci, nie? W moim przypadku, mojej żony Marzeny, Bóg dał nam taką wspaniałą łaskę, że rzeczywiście nawróciliśmy się w jednej prawie minucie, można tak powiedzieć, na spotkaniu ewangelizacyjnym w hali Wisły w Krakowie. Całkowicie niezależnie, gdzieś tam w tym wielkim tłumie, bo wtedy to na spotkania ewangelizacyjne walili jak dzisiaj na koncerty normalnie. 3000 ludzi w środku i tyle ta hala mieściła. I jeszcze 300 ludzi normalnie przed wejściem nie mogło się zmieścić. Tak się pchali na spotkanie ewangelizacyjne, wyobraźcie sobie. To wiem, że to się dzisiaj nie mieści w głowie, ale widziałem to na własne oczy, także jestem tego świadkiem i tam... Po takiej krótkiej prezentacji Ewangelii, o tym do mnie to właśnie wtedy dotknęło mnie to, że ja naprawdę jestem grzeszny. Chociaż tak po ludzku to byłem raczej grzecznym chłopcem, dobrym, nie? To wtedy dotarło do mnie, że jestem egoistą, że przed Bogiem jestem naprawdę zły. I Jezus właśnie po to umarł. I teraz żyję, chcę wejść do mojego życia. To wszystko, bo ja wcześniej czytałem Biblię i tam różne pytania Bogu zadawałem, książki nawet chrześcijańskie czytałem. W tym momencie, wtedy, w 1986 roku w hali Wisły, to wszystko do mnie dotarło. Okazuje się, że równolegle to samo Bóg zrobił w sercu i umyśle mojej żony. I ruszyliśmy do przodu, kiedy Dawid Wilkerson, bo to on był głównym mówcą na tym spotkaniu, poprosił, że kto chce zaprosić Jezusa, żeby wyszedł do przodu, to wiecie, to tam hala Wisły, nie? Czyli tu boisko, takie tam do koszykówki, nie? Tutaj tam te różne widownia, nie? No i wszyscy ruszyli, znaczy wiecie, taki tłum ludzi, nie? To tam były setki ludzi, które szły jak najbliżej tam do tego miejsca, gdzie był Dawid Wilkerson. Kilkaset ludzi wtedy przynajmniej wyszło. Ilu się nawróciło, nie wiem, ale wiem, że ja i moja żona wtedy nawróciliśmy się, ale to jest coś niezwykłego, rzadkiego. Dzięki Bogu, że w sporej części naszych małżeństw te nawrócenia gdzieś w bliskim okresie następują, nie? Że ktoś się nawróci, powiedzmy, tam w październiku, jak teraz, nie? I tam żona za parę miesięcy, nie? No to jakoś tam to się wielkiego problemu nie ma, bo już są na tej wspólnej drodze i najpierw jeden, bach, drugi i idą za Jezusem razem. Ale często się tak zdarza, że ktoś jeden się nawróci wśród tych małżonków, no i pół roku mija, rok mija, drugi rok mija. I ta druga strona się nie nawraca, niekiedy nawet się uzłośliwia, nie? Znaczy w takim sensie, że staje się jeszcze bardziej nieprzyjemna, wroga temu swojemu mężowi czy tej swojej żonie, bo widzi, jak ona się zmienia i wręcz ją zaczyna to drażnić, denerwować. No i problemy są w małżeństwach. I dokładnie tak samo było w tym kościele pierwszego wieku w Koryncie, że... Ci nawróceni pytają, co mamy robić? Co mamy robić z tymi niewierzącymi żonami, czy z niewierzącymi mężami? Czy być dalej z nimi, czy się rozwodzić, czy się męczyć, czy jak? No i Paweł na to pytanie odpowiada. Przejdźmy więc do tego tekstu. Tytuł: Małżeństwa mieszane, albo tu z tego wersetu 15. Do pokoju powołał nas Bóg. Do pokoju powołał nas Bóg. Mamy żyć w pokoju. Żyjcie w pokoju. Małżeństwa mieszane. No, który tytuł sobie wybierzecie? Można nawet oba, nie? Małżeństwa mieszane, myślnik, żyjcie w pokoju. No to tak, taki dobry przekaz. No, ale przejdźmy do naszego tekstu. Tak jak podkreślam, on dzieli się na trzy części. Pierwszy, 12-16, dotyczy bezpośrednio mieszanych małżeństw, czyli wierzący z niewierzącym. Później od wersetu 17 do 19 będzie właśnie obrzezany, nieobrzezany, czyli Żyd, poganin. I 20 do końca, do 24, wolny i niewolnik. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę u pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze były nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeżeli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. No, tu to powołanie oznacza zbawienie, nie? To najprostsza taka interpretacja, czyli w momencie, kiedy zawołałeś, dotarła do ciebie Ewangelia o darmowym zbawieniu i zawołałeś do Chrystusa, Chrystus cię zbawił, no to pozostań w tym stanie, w jakim to się dokonało. Ale jeszcze do tego szczegółowo przejdziemy, bo choć ta nauka jest taka dość jasna, nie? Żeby tam nie próbować na siłę zmienić tego swojego stanu, to w przypadku niewolnictwa jest pokazane, no już jak będzie okazja, to raczej skorzystaj. Nie? Czyli widać, że tam jest takie miękkie to przejście. Przypominam, Paweł odpowiada na różne pytania. Nie? I w niektórych przypadkach mówi jasno, że Jezus tak i tak powiedział, a w niektórych przypadkach on mówi, ja na podstawie swojego apostolskiego i doświadczenia i powołania roli, którą mi Bóg wyznaczył, tak i tak zarządzam, że ma się dziać w kościołach. No i teraz, kiedy to już się znalazło w kanonie Pisma Świętego, no to traktujemy to jako nakazy Boga, jako objawienie woli Boga. Sam Bóg się przyznał do tego, że te słowa apostoła Pawła się znalazły w kanonie. Wiemy z listu do Koryntian, że był przynajmniej jeszcze jeden list do Koryntian, ale on się w kanonie nie znalazł, jest nieznany. Nie? Czyli nie wszystko, bo apostoł Paweł był bardzo takim twórczym i bardzo takim pracowitym pastorem i bardzo dużo tych kazań, listów, różnych tam przesłań, nie? Przez tego jakąś wiadomość wysłał i tak dalej. Tego na pewno była masa, dużo więcej niż znamy. Ale część jego dorobku znalazła się przez Boga, zostało to właśnie uznane jako Słowo Boże, nie? I stąd dzisiaj je studiujemy. Wróćmy do tego początku, czyli wersety 12 do 16, żeby jeszcze lepiej wyłapać atmosferę tego tekstu. Spróbujmy przeczytać z Biblii pastora Zaręby, z tego tłumaczenia, ten werset. Ja tu mam też otwarty tekst grecki, będziemy jeszcze sobie sprawdzać niektóre rzeczy. A czytając, spróbujmy zadać sobie pytanie trochę odwrotne, bo tu jak gdyby to pytanie jest, czy można się rozwieść, czy nie można się rozwieść, nie? A zadajmy sobie pytanie odwrotne. Co musi się stać, żeby żyć dalej razem? Proszę, przeczytajmy.
Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta godzi się dzielić z nim życie, niech jej nie porzuca. Podobnie jeśli żona ma niewierzącego męża, a ten godzi się pozostać przy niej, niech go nie porzuca. Gdyż niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona uświęcona przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat lub siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz swego męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? Niech zatem każdy postępuje tak, jak mu wyznaczył Pan i jak go powołał Bóg. Tej zasady się trzymam we wszystkich kościołach. Ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Ktoś jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma znaczenia, podobnie jak jego brak. Liczy się przestrzeganie przykazań Boga. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w którym został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie martw się, chociaż jeśli masz możliwość stać się wolny, korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w którym został powołany.
Dzięki. Skupmy się teraz na pierwszych tych wersetach 12-16 i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie. Może podzielmy się na takie grupy pięcioosobowe. Mamy taką możliwość, jeśli jesteś zainteresowany, by brać udział też właśnie w takiej społeczności internetowej, to pisz do nas kontakt@megakościół.pl. Odezwiemy się do ciebie i także w tych innych spotkaniach będziesz mógł brać udział. A teraz podzielmy się na grupy pięcioosobowe i spróbujmy odpowiedzieć na odwrócone pytanie. Czyli co musi się stać, żeby ta rodzina, znaczy żona i mąż, gdzie jedno jest wierzące, drugie jest niewierzące, żeby się ostała, żeby dalej funkcjonowała tak, jak Bóg tego chce. I za 5 minut się z powrotem połączymy. No witam was po przerwie. Mam nadzieję, że w grupach mieliście arcyciekawą dyskusję. Spróbujmy ją podsumować. Bardzo proszę z przedstawicieli grup, no, dodajcie swoje opinie. Pytanie, które zadałem do tych wersetów 12-16. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby małżeństwo, w którym jedna ze stron, mąż lub żona, zwróciły się do Jezusa po zbawienie i już są wierzące, a druga strona pozostała niewierząca, żeby ten związek miał możliwość według Boga się utrzymać. Jakie warunki muszą być spełnione? Proszę, co zaobserwowaliście w tekście?
Witam. Witam. W naszej grupie automatycznie rzuciliśmy się na wersety 12 i 13 i tam jest wspomniane współżycie. Mieliśmy co do tego jakieś wątpliwości, więc użyliśmy interlinearu i wynikło z tego, że tłumaczenie w interlinearze od razu mówi mieszkać z nim, mieszkać z nią, więc współżycie chodzi o wspólne mieszkanie. Więc to jest, wychodzi na to, jedyny warunek, przynajmniej taki, który myśmy znaleźli. Wspólne mieszkanie, chęć wspólnego przebywania razem.
No, tu warto się troszeczkę zastanowić. Tu rzeczywiście jest to takie słowo ojko, to jest ekonomia od tego, dom, nie? Domownik, czyli tu można by powiedzieć, że zgadza się na bycie domownikiem. Nie? Czyli no, ja rozumiem tak, że zgadza się, żeby było tak jak wcześniej w tych obszarach małżeńskich, które przecież nie są stricte chrześcijańskie. Wiecie, no, ludzie od stworzenia no, żyją w małżeństwie. To małżeństwo nie jest wymysłem chrześcijańskim, jak gdyby, nie? Czyli tu bycie domownikiem oznacza kontynuację tego pożycia, jakie było wcześniej. Tak rozumiem to słowo. No, można powiedzieć, że ono oznacza coś więcej niż mieszkanie pod jednym dachem, nie? No bo tak na przykład w akademiku ludzie mieszkają pod jednym dachem, jak tam mieszkanie wynajmują, mieszkanie pod jednym dachem. Nie, tu oznacza, tak jak można by pokazać w liście do Efezjan, jest, że byliście wrogami Boga, a teraz jesteście domownikami, współobywatelami świętych, że jesteście jak gdyby członkiem rodziny, coś takiego, nie? Czyli to słowo bycie domownikiem oznacza tą relację rodzinną, nie? Także nie tylko sam fakt takiego, no to dobra, teraz będziemy razem, ty masz swoją kasę, ja swoją, ja kochanków sprowadzam do tego pokoju, ty kochanki do tego pokoju, no też będą mieszkać razem, rozumiecie, nie? Ale chyba zgadzamy się, że nie taki jest zamysł tego wersetu, tylko właśnie, że zgadza się dalej żyć jak jego żona, albo dalej zgadza się żyć jak jej mąż, ta druga strona, nie? Że to znaczy to bycie domownikiem dalej dla siebie nawzajem, nie? Tu my mieliśmy z kolei dyskusję, czy to obejmuje współżycie seksualne, czy nie. Rzeczywiście tłumacz w Brytyjce no, oddaje to jako godzi się współżyć. Tutaj jest właśnie godzi się domownikować, tak by to można powiedzieć. Ale zobaczcie kontekst wcześniej. Celowo wspomniałem o tym obowiązkowym seksie, no trochę tak przewrotnie mówię, no ale takie są fakty. Możecie zobaczyć 7, 3, 4, 5 werset i tak dalej, że życie seksualne jest normą w małżeństwie i dopiero za obopólną zgodą mogą na krótki czas, żeby ich diabeł nie kusił pożądliwościami różnymi, mogą w to miejsce wprowadzić tam modlitwę, a normalnie no to ma być regularne, szczęśliwe, obfite pożycie seksualne, nie? Że taki jest kontekst małżeństwa obok zaraz. I teraz jak Paweł odpowiada na następne pytanie związane z małżeństwem, no to oczywiście w kontekście tego poprzedniego, czyli to bycie rodziną, bycie domownikiem, że on się zgadza na bycie rodziną dalej. O tak, a nie na wynajmowanie, wiecie, łóżka i jeszcze, żeby mu gotowała, czy odwrotnie, żeby tam zarabiał na nią, czy coś, nie? Że bycie domownikiem, bycie rodziną, bycie dalej kontynuowanie tego związku małżeńskiego, czyli także współżycia seksualnego, nie? Tak rozumiem, to godzi się być z nim, nie? Godzi się być z nim. O tak by chyba najprościej to należało oddać, nie? Być z kimś, nie? Czyli we wszystkich tych obszarach małżeństwa, a nie tylko, że będą mieć jeden adres, czy będą mieć wspólny abonament RTV. To lepiej, wiecie, to taki wymysł komunistyczny, to tam znacie moje zdanie w tej sprawie. Ale wróćmy do naszego tematu. Ta grupa, o której Marcin jest przedstawicielem, skoncentrowała się na 12-13 wersecie. Tu troszeczkę pogłębiłem to też o nasze wnioski tu z Lublina. Czy jeszcze któryś werset wam wniósł jakąś informację do tego, jak to wspólne mieszkanie ma wyglądać? Czy w którejś grupie dyskutowaliście werset 15?
To tu chęć niewierzącej strony do trwania w danym związku, tu jakby nadrzędną jakby funkcję tu ma ta strona niewierząca, że ona może wyrazić chęć lub niechęć przebywania w tym związku, czyli no, to determinuje chęć niewierzącej strony. Mhm.
Tak, tylko teraz się pytamy, czego ona ma chcieć albo na co się godzić, nie? W ramach tej kontynuacji, nie? No bo teraz po nawróceniu jedno z tych partnerów w małżeństwie jest nowym człowiekiem, jest nowym stworzeniem, z innym człowiekiem, nie? No i teraz ta druga strona, niewierząca, mówi, ja nie z takim się żeniłam. Czekaj, dobrze, nie. Nie z taką się żeniłam, nie za takiego wychodziłam za mąż, nie? No to ja nie chcę. No to ma takie prawo, Bóg daje, nie? No ale druga mówi, no zmienił się, ale może nie tak najgorzej. Nie drze się na mnie tak często? I to może jakieś tam procesy myślowe pozytywnie tego, albo pomyśl, a no przecież wspólne dzieci mamy, no telewizor też mamy wspólny, kiedyś to był ważny czynnik, teraz już trochę mniejszy, nie, taki płaściutki, duży, nie, no i co, jak go podzielić, nie, no sobie oczywiście dworuje, różne mogą być motywy, tu Bóg nie wnika w te motywy, tylko mówi, jeśli się zgadza na wspólne życie, na bycie z Nim, nie, to niech dalej to małżeństwo trwa. A jeśli chce się oddzielić, tu mówi werset 15, czyli zaprzeczeniem tamtego życia razem jest oddzielenie. Nie? No i teraz, czy zwróciliście uwagę jeszcze na inne opisy relacji małżeńskiej, które się znajdują w tym 15 wersecie?
No, ciekawy ten werset jest, który mówi, Bóg przecież powołał was do życia w pokoju.
Mhm. Jak to zinterpretowaliście?
To teraz to zauważyłem, więc nie interpretowałem, ale rozumiem, że właśnie Bóg chce, żebyśmy nie żyli w takiej ciągłej wojnie, tak to rozumiem.
Czyli, zobaczcie, mamy dodatkową cechę tego domownikowania, tego kontynuowania życia rodzinnego, nie? Żeby to było to ojko dalej, ten dom, nie? Nie może tam być wojny. Czyli ta niewierząca strona musi się zgodzić na życie razem bez wojny. Bo Bóg nie chce, żeby w naszym życiu był ciągły niepokój, walka, strach, zagrożenie. Nie wiadomo, czy można wrócić do domu, co się tam zastanie i tak dalej. Nie do takiego życia Bóg nas powołał. Do pokoju powołał nas Bóg. Czyli ja tak rozumiem, mam nadzieję, że podzielacie tę interpretację, że wolą Boga jest, że jeśli ten niewierzący partner, mąż lub żona, chce żyć dalej, to musi się też godzić na życie w pokoju z tą stroną wierzącą, a nie w stanie nienawiści, wojny, złośliwości, robienia przykrości i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co ma się stać z małżeństwem, które przed tym, jak on się nawrócił, i tak żyje w stanie wojny. I kłócą się i cały czas. No i teraz się jeden nawrócił, no jak ma ten pokój tam zapanować, nie? No już to ten przypadek, to następne pytanie wyślijcie do listy do apostoła Pawła. Troszeczkę sobie dworuję, ale tylko trochę. My zajmijmy się tym przypadkiem opisanym. Czyli mamy dodatkowy opis tej więzi, na którą ma się zgodzić strona niewierząca, że ma być to więź taka, jak była, rodzinna, ale ma być to więź w pokoju, a nie w wojnie religijnej, nie? Czy z jakiejś tam nienawiści z powodu tego, że on się nawrócił. Czy jeszcze widzicie tam jakiś opis relacji małżeńskiej?
To, że nie są niewolniczo związani. Mają wolną wolę i wybór.
Tak, pojawia się, dzięki bardzo, pojawia się to określenie niewola, nie? Że jeśli ta niewierząca strona chce się oddzielić, niech się oddziela. Tutaj ta strona wierząca nie jest poddana niewoli, tak dokładnie, nie jest w niewoli. Czyli mamy dwie cechy tutaj dodatkowe tego życia razem. Nie? Z kontekstu wynika kontynuacja relacji seksualnej. Tu już mówiliśmy, że ma być ta zgoda na pokój, że tak powiem, religijny w domu przede wszystkim, no bo tutaj nowy czynnik, no to jest właśnie, że ten jest uczniem Jezusa, a ta może nienawidzieć Jezusa, czy być obojętna wobec Jezusa lub odwrotnie. I ta strona niewierząca musi się zgodzić na pokój, że nie będzie wojny, nie będzie wszczynała awantur, nie będzie straszyła, nie będzie groziła, nie będzie, nie wiem, tam jakichś brzydkich rzeczy robiła, donosiła, czy jakieś tam jeszcze brzydsze rzeczy. I teraz druga rzecz, która ma się nie pojawiać w małżeństwie, to jest niewola. Jakiś układ niewolniczy, nie? Że do tego Bóg nas nie powołał, nie? Czyli nie może być wojny, nie może być zniewolenia jakiegoś w tym małżeństwie, nie? Że żadna ze stron nie może niewolić drugiej, że na to absolutnie też wierzący ma się nie zgadzać w małżeństwie, nie? Także No ja tak bym rozszerzył troszeczkę to rozumienie, że jeśli się zgadza na bycie z Nim, to zgadza się na bycie w pokoju i na bycie szanującym wolność drugiej strony, nie na jakieś zniewolenie, nie? Tak rozumiem to. No i oczywiście ten kontekst seksualny, że małżeństwo, istotą małżeństwa jest pożycie seksualne, także udane pożycie seksualne, nie? I to wszystko powinno dalej być kontynuowane, żeby można uznać wypełnienie warunków tych, które Bóg tu pokazał w wypowiedzi apostoła Pawła. Ciekawe tu jest jeszcze sprawa zbawienia, uświęcenia tego drugiego niewierzącego współmałżonka i ewentualnie też dzieci, jeśli są, nie? Tu jest taki trend w chrześcijaństwie, że ludzie sobie wmawiają, że jeśli ja się pomodlę o zbawienie swojego męża lub swojej żony, to Bóg na pewno mnie wysłucha i da zbawienie mężowi lub żonie. Słyszeliście to gdzieś nawet od wierzących? Ja nawet mogę wam podać, jakim parametrem biblijnym się posługują. Z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału jest, jeśli o coś prosimy Boga zgodnie z Jego wolą, możemy być pewni już, że nas wysłucha, możemy być pewni otrzymania tego, o co prosimy. Nie? No to słyszałem takie, to już dawno, jeszcze w tych czasach oazowych, też tak się niektórzy pocieszali, tam niewierzącą mamę, niewierzącego ojca, brata, siostrę i tak dalej. Czy nie jest zgodne z wolą Bożą, żeby on się nawrócił? No jest, bo Bóg chce, żeby się wszyscy nawrócili, nie? No toż ja poproszę o jego nawrócenie, no to już powinien być pewny, że on jest zbawiony. To on już powinien być zbawiony, bo już, jeśli by ten werset wprost zastosować. Myślę, że to uogólnienie na ten, znaczy rozciągnięcie tego wersetu na ten przypadek kardynalną zasadę wolnej woli, wiecie, niweluje, nie? Czyli jeśli, tu trzeba powiedzieć, jeśli to nie zależy od woli drugiego człowieka, to Bóg nam to da. Czyli jeśli to zależy od Boga, coś, co jest jedynie w Jego gestii, a nie dotyczy woli człowieka, to tak rozumiem tamten werset z listu Jana. A tu, zobaczcie, jest wprost. No skąd wiesz, chłopie, że zbawisz kobietę? Skąd wiesz, kobito, że zbawisz męża? Czyli takie myślenie, że ja wiem, bo się pomodliłem, albo bardzo chcę, żeby mój mąż czy żona była zbawiona, to jest po prostu niezgodne z tym, co Biblia, zobaczcie, jasno mówi. Nie? Czyli mamy wpływ na zarówno dzieci, jak i naszych niewierzących małżonków, ale nie mamy pewności, że oni będą zbawieni. Czyli to słowo uświęcony, bo zobaczcie, 14 werset. Albowiem mąż poganin uświęcony jest, poganin, czyli tu niewierzący, tu jeszcze, tak, sprawdzę. Tak, tu nie ma tego słowa takiego poganin, w tym sensie etne, wiecie, naród i tak dalej, tylko niewierzący, nie? Także tak możemy to czytać. Albowiem mąż niewierzący uświęcony jest przez, w domyśle, wierzącą żonę i żona niewierząca uświęcona jest przez wierzącego męża. I te dzieci z tego stadła mieszanego są święte. Jak więc rozumieć to uświęcony, święty? Uświęcony mąż, uświęcona żona, święte, uświęcone dzieci. Nie w kontekście zbawienia, to już wiemy, bo zaraz potem Paweł od razu, no, że tak powiem, odrzuca, takie prostuje, jeśli by ktoś chciał tak to zrozumieć. Nie wiesz, czy zbawisz męża, nie wiesz, czy zbawisz żonę. Jak więc rozumieć to, że niewierząca żona jest uświęcona przez wierzącego męża?
Obdarza ich łaskami całą rodzinę.
A można jeszcze tylko jedno pytanie uściślające do poprzedniego wersetu, czy już za późno?
Bo chciałem... Wiesz, no, jeszcze porwania nie było, to próbuj.
Bo mam pytanie takie mnie nurtujące, bo tu powiedziałeś, do pokoju powołał nas Pan, ale czy na przykład, gdy osoba niewierząca robi piekło osobie wierzącej, czy ta, ale nie chce od niej odejść, czy ta osoba wierząca może w tej sytuacji odejść? Bo to jest takie no, życiowe pytanie, powiedzmy.
Tak, to rozumiem. Że ta zgoda, to nie ma być, że ja będę cię wykorzystywał, eksploatował, trzymał w piwnicy zniewolonego czy zniewoloną i tak dalej, nie? Zgoda ma oznaczać życie rodzinne tak, jak Bóg przykazał, nie? Zgodnie z tymi zasadami, nie? Tak. I tu szczególnie nie ma być niewoli, nie ma być abstynencji seksualnej, karanie brakiem seksu i nie ma być niepokoju, wojny, nie? Że na takich warunkach to małżeństwo powinno, czy może dalej trwać. Jeśli z kolei ta druga strona mówiła, a ja będę na złość mieszkać z tobą, będę cię znęcać nad tobą, a jak nie, to cię może w nocy, jak będziesz spał, to jeszcze tam przygwożdżę do deski w naszym łóżku przez materac, taki wezmę se tego. Są takie przypadki, znam to z różnych historii i tak dalej. To absolutnie na coś takiego. Moim zdaniem na podstawie tego tekstu strona wierząca ma się nie godzić. Nie wiem, czy jasno odpowiedziałem na twoje pytanie.
Dziękuję.
Starałem się, żeby nie pozostawić tu dwuznaczności. Tak rozumiem ten tekst, nie? Szczególnie ten werset 15 tu dorzuca takiego światła moim zdaniem, ale też i kontekst, na co tu wcześniej zwróciliśmy uwagę. Dobra, ale wróćmy teraz z tą świętością. No jak rozumiecie, że wierzący mąż uświęca niewierzącą żonę? Albo mąż czy tam żona uświęca dzieci z tego związku? Wiemy, że nie dotyczy to zbawienia, czyli tu słowo świętość musi coś innego znaczyć niż bycie bez grzechu i bycie pojednanym z Bogiem, nie? No bo tak rozumiemy świętość zbawionym, że w oczach Boga jesteśmy czyści, ponieważ krew Chrystusa ze wszystkich, nawet przyszłych grzechów już nas obmyła. Tak, my będziemy jeszcze grzeszyć, ale Bóg już nam to wszystko przez krew Chrystusa, Bóg Ojciec przebaczył i mamy moc do życia bez grzechu, oczywiście to jest też, no, wynika z Ewangelii, czyli świętość wynikająca ze zbawienia, ona mniej więcej to oznacza, że w oczach Boga jesteśmy bez grzechu, bez winy, jesteśmy z Nim pojednani. Nie? Tutaj świętość, bo świętość oznacza, świętość jest słowem bardzo szerokim i ono oznacza oddzielenie. Oddzielenie albo od zła ku dobru, albo od rzeczy pospolitych dla Boga. Nie? Ta świętość, no, ono wypływa właśnie z oddawania czci Bogu i że na przykład te pewne rzeczy w świątyni tej starej, żydowskiej, były tylko dla Boga. Nie? Jakieś naczynia, że były święte, że one były tylko dla Boga zarezerwowane. Nie? Szersze, czy to jest to, że to jest dla Boga, czy dla rzeczy zwykłych, pospolitych, a szersze znaczenie, że świętość to znaczy oddzielenie od zła ku dobru. I jeśli byśmy mieli któreś ze znaczenia, to czysto chrześcijańskie związane ze zbawieniem, no to Paweł przekreśla tutaj, że oni będą żyć dla Boga, też nie za bardzo, nie? No bo nie są wierzący ci, ani te dzieci, ani te nasi małżonkowie niewierzący, nie? Żona lub mąż niewierząca. Dlatego myślę, że najsensowniej jest przyjąć to trzecie znaczenie słowa świętość, czyli oddzielenie od zła, pewna ochrona przed złem, tak bym to powiedział, nie? Że to jest szczególna protekcja, ochrona męża niewierzącego czy żony niewierzącej przed wpływem zła z tego, z otaczającego świata. I to samo oczywiście tyczy to dzieci. To jest, można powiedzieć, na pewno, a jeszcze do tego możemy się domyślać, czy może nie domyślać, ale możemy domniemywać, o tak lepiej, pewne dodatkowe rzeczy. Tu już padło to błogosławieństwo, nie? Nie wykluczam tego, że Bóg, patrząc tylko na jednego wierzącego członka tej rodziny, otacza nie tylko szczególną ochroną przed złem tę rodzinę, ale też daje jakieś dobre rzeczy ze względu na tego wierzącego. Nie? Tu też można powiedzieć tak bardziej już nie metafizycznie, ale bardziej fizycznie, materialnie, że przykład, święte życie, nie? Owoc Ducha Świętego, który widać w życiu tej wierzącej strony, on wpływa na niewierzącego męża, na niewierzącą żonę. Później Piotr mówi właśnie o takim pozyskaniu bez słowa niewierzącego partnera, nie? Niewierzącego męża. Tam konkretnie, że posłuszna Bogu niewiasta, właśnie kobieta, który owoc Ducha Świętego widać w jej życiu, ona nawet jak nic nie mówi mężowi, to już dla niego jest wyrzutem sumienia, nie? I może go pozyskać do posłuszeństwa Bogu. No i tak samo dzieci mają przykład kogoś oddanego Bogu, kogoś, kto zna Boga, kogoś, kto może odpowiedzieć na pytania o Bogu, nie? I tak dalej, i tak dalej. Kogoś, kto mądrze postępuje w procesie wychowania czy w miłości małżeńskiej. Także tak bym rozumiał świętość dawaną przez wierzącą osobę jedną w całej rodzinie, gdzie czy dzieci, czy mąż lub żona są niewierzący. Czy ktoś chciałby może coś tu jeszcze dodać, zapytać?
Mi to taka naszła myśl, że poprzez małżeństwo jest takie stwierdzenie w Biblii, że stajemy się jednym ciałem, może dlatego ta ochrona, no jak jest jedno ciało, no to nie będzie tak, że pół ciała będzie chronione, a pół nie, no także do tego, co ty teraz mówiłeś, że to ochroną ta rodzina jest objęta.
Tak, tak, można i tak to rozumieć, nie? Że pewne rzeczy, jeśli mają być błogosławieństwem dla strony wierzącej, to muszą być błogosławieństwem dla strony niewierzącej również. Na przykład udane życie seksualne. No nie może tak być, że jedno jest zadowolone, drugie nie, nie? Muszą być oboje. No to na przykład w tym, o czym mówisz, czyli to więź jednego ciała, rzeczywiście tu to błogosławieństwo w ten sposób też spływa na drugą stronę.
Można by było dodać, że jest osoba wierząca wzorcem pewnym dla tej osoby niewierzącej.
Tak, 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 oczywiście. Mhm. To co? Jeśli nie ma pytań, no to jedziemy dalej. Przypominam tylko, że ta sytuacja tu opisana nie dotyczy sytuacji, kiedy wierzący decyduje się poślubić niewierzącą osobę. Nie? Tu jest sytuacja zastana. Nie? Tu jest małżeństwo, jedno się nawraca, a drugie nie. I co z tym fantem zrobić? Nie? To jest tylko taka sytuacja. Ta inna sytuacja, czy pokusa tej innej sytuacji opisana jest w innych tekstach biblijnych. I druga uwaga. Zobaczcie, że ten tekst nie mówi o możliwości lub niemożliwości powtórnego małżeństwa. Nie? No bo zakładając ten zły scenariusz, że ta niewierząca strona się chce oddzielić, odrzuca to życie wspólne na Bożych warunkach, które Bóg dał dla każdego małżeństwa, nie tylko chrześcijańskiego, odrzuca to, no to co dalej? Tekst nie odpowiada. No to znaczy, że my takiej normy, zakazu lub nakazu żadnego nie możemy założyć, rozumiecie? Nie możemy dokładać swojegoś widzimisię, nie? Apostoł Paweł tu zostawił, jest wolny, nie? Jeśli to małżeństwo się rozejdzie, to jest wolny, nie? Nie chcę, aby ktoś żył w niewoli. Jest wolny i ma żyć w pokoju, nie? Myślę, że tutaj, jeśli Bóg nie zamyka tego, no to i my też nie powinniśmy zamykać tej drogi do powtórnego małżeństwa. Czy tu może są jakieś myśli, pytania? No jeśli nie, no to ten fragment dotyczący obrzezania, nieobrzezania, no to, to on no jest taki, że tak powiem, kulturowo mało obecny w naszym życiu, choć słyszałem o takich dziwactwach, że w niektórych kościołach chrześcijańskich była praktyka obrzezywania się. Naprawdę słyszałem, nie? To już nie będziemy tam tematu drążyć, ale apostoł Paweł absolutnie potępia taką praktykę. Mówi, byłeś w chwili powołania obrzezany, nie ukrywaj tego obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Jasne? No, już to chyba... Oczywiście, tam są jeszcze różne zabiegi higieniczne, to w to nie wnikam, ale niech się nie obrzezuje jako znak wspólnoty, przymierza z Bogiem, nie? No bo takie dla Żyda ten zabieg miał znaczenie, że wchodzi w relację prawa mojżeszowego, w relację mojżeszową wchodzi z Bogiem, nie? Tak mówiąc w pewnym uproszczeniu, nie będziemy tego drążyć, bo jak mówię, kulturowo jest to, jest to rzadki temat. Ciekawe jest tutaj, podobny werset znajduje się w liście do Galacjan. Tam jest ani obrzezanie, ani obrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. A tutaj jest, ale przestrzeganie przykazań Bożych. Jakbyście to sobie, że tak powiem, zharmonizowali. A jeszcze, żeby podbić poprzeczkę, no to zapytam, o jakie przykazania tu chodzi? Przecież obrzezanie było nakazem prawa mojżeszowego. Czyli nie może chodzić o przykazania mojżeszowe. Zobaczcie. No, to znowu podzielmy się w grupy. Może 5 osób, 3 minuty i wracamy za chwilę. Witajcie po przerwie. Myślimy, jak zharmonizować to, co napisane jest w wersecie 19 przez apostoła Pawła w liście do Koryntian, w 1-7 rozdział, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych, a w liście do Galacjan jest, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Jak to połączyć? No i o jakich przykazaniach tutaj mowa, skoro obrzezanie jest też Bożym nakazem Starego Testamentu, a Paweł mówi, żeby się nie obrzezywać, czyli nie o przykazaniach mojżeszowych. No to o jakich? Proszę. Co mówiliście w grupach?
Tutaj mieliśmy myśl odnośnie tego obrzezania serca z listu do Rzymian. Takie skojarzenie mieliśmy, że tu prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca duchowe, nie według litery, i taki, kto otrzymuje pochwalenie od ludzi, ale od Boga. Także chodziło o to jakby przynależność do Boga, tożsame z nowym narodzeniem, a tożsame z obrzezaniem serca duchowego. No to okay, w tym kierunku szliśmy.
Dzięki. Ktoś jeszcze?
No, Jezus też mówił o dwóch przykazaniach, z których cała reszta wynika. Do, już dla chrześcijan. Czyli to obrzezanie było skierowane stricte do Żydów.
Czyli można powiedzieć, że jeśli już jest mowa tu o przykazaniach, to chodzi o przykazania, czyli wolę Jezusa. To, co Jezus nam nakazał. Tu w naszej grupie cytowaliśmy też Ewangelię Jana, 15 rozdział, 10 werset, gdzie Jezus właśnie mówi o moich przykazaniach, nie? O wypełnianiu moich przykazań, nie? Czyli o życie, można powiedzieć, objawieniem Nowego Testamentu, a nie zatrzymywanie się na objawieniu Starego Testamentu. Czy jeszcze jakieś myśli mieliście? Jak połączyć to zachowywanie woli Jezusa z Nowym Narodzeniem? Niedawno w programie występował Joe Łosiak i on przypomniał ten fragment słów Jezusa, gdzie Jezus mówi: beze mnie nic uczynić nie możecie. Bez nowego narodzenia nie macie siły do pełnienia mojej woli. Parafrazując, nie? czyli nowe narodzenie, uzdalnia nas do pełnienia przykazań Jezusa Chrystusa. Dlatego te dwa fragmenty nie są sprzeczne, tylko akcentują różną rzeczywistość. Tu jest mowa o początku, a tu jest mowa o owocu. To, co też Mateusz mówił, że tak jak obrzezanie było znakiem Żyda, tak miłość, pełnienie woli Bożej, pełnienie przykazań Jezusa Chrystusa jest znakiem chrześcijanina. Okej. No dzięki, no to co? Przejdziemy chyba jeszcze na koniec do tych niewolników. To też jest odległa kulturowo dla nas sprawa, choć i we współczesnym świecie niewolnictwo funkcjonuje, jest całkiem powszechne, znaczy dużo jest tego niewolnictwa. Jest niewolnictwo seksualne w Europie, jest niewolnictwo ekonomiczne w Afryce, tam się dalej handluje ludźmi i tak dalej. Także wcale świat się tak bardzo nie ulepszył, jak tak się myśli, nie? Że ilość niewolników, myślę, że jeśli chodzi o setki tysięcy, to dzisiaj jest większa niż nawet w czasach starożytnych, ze względu, że wtedy tam było 100 czy trochę więcej milionów ludzi w całym świecie, nie? No to tam niewolnicy jakąś część tego stanowili. Dzisiaj przy wielu miliardach ludzi ta część procentowa niewolników jest dużo mniejsza, ale ilościowo jest to ogromna tragedia i wielu ludzi taki los przeżywa dzisiaj. Zobaczcie, że tu jest wielka pociecha dla tych ludzi, którzy się w takim stanie znajdują, bo Paweł mówi: owszem, może i jesteś niewolnikiem w ludzkich parametrach, ale kiedy zawołałeś do Jezusa pozbawienie, kim się stajesz? Jego wyzwoleńcem, wolnym człowiekiem w Chrystusie. Zobaczcie, nie? Że kto bowiem jako niewolnik został powołany, 22 werset, w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. I ci, którzy są niewolnikami, nie? W tym ludzkim sensie, no też patrząc na tych wolnych, mówią, a kto jako wolny został powołany, staje się niewolnikiem Chrystusa. Czyli ten jest, choć niewolnik po ludzku jest wyzwoleńcem Jezusa, ten jest wolny po ludzku, jest niewolnikiem Chrystusa. Razem są braćmi, razem mają służyć Jezusowi. Ale jest tu właśnie ta furtka, czy taka podpowiedź jakaś, że jeśli masz możliwość zmienić ten swój stan społeczny, to zmień. To zmień. I rzeczywiście tam, gdzie weszło chrześcijaństwo, tam niewolnictwo zostało wcześniej czy później wyeliminowane. Nawet ta piosenka, ten znany hymn chrześcijański, Cudowna Boża Łaska, ona wiąże się właśnie, że jeszcze z tym pozostałością handlu niewolnikami już w tym bardzo nowożytnym czasie i tam człowiek, nawracając się do Jezusa, no, porzuca to. Potem, jak wiemy, w krajach chrześcijańskich też zlikwidowano niewolnictwo. Nie? Co jeszcze? Podsumowanie, no dla nas, 23 werset. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Poprzednio, w 6 rozdziale, gdzieś tu taka sama myśl była. Poszukajmy jej. 20 werset.
20 werset.
No, dzięki. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Czyli to, że nasze ciała należą do Chrystusa, tam jest zastosowanie, że mamy dbać o nasze ciało, absolutnie nie mamy się angażować w niemoralne jakieś związki seksualne i tak dalej, nie bezcześcić swojego ciała. Tu z kolei, zobaczcie, ten fakt, że zostaliśmy nabyci drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego niewolnikami, jest wykorzystany do tego wniosku społecznego. Nie, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. To dzisiaj w dobie socjalizmu, bo socjalizm to jest takie kroczące niewolnictwo, nie? To jest takie powolne czynienie ludzi niewolnikami. Ten proces pan Glapiński obnażył niedawno, oczywiście obnażył przez swoją głupotę, a nie, że tam chciał dobrze i chciał nam pokazać, jak jest, mówiąc, trzymamy was za mordę za pomocą zasiłków społecznych, za pomocą zrabowanych wam pieniędzy. których w podatkach, które później rozdajemy wam w ramach różnych zapomóg, dotacji, zasiłków, plusów i tak dalej. I tylko dzięki temu ludzie nie wywożą nas na taczkach. My źle rządzimy, ale rozdajemy ludziom pieniądze. I dlatego nie wychodzą na ulicę. Dlatego możemy ich dalej czynić niewolnikami, parafrazując. Socjalizm jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Zobaczcie, że socjalizm najbardziej rozwija się w krajach katolickich, czyli dalekich od znajomości Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Bo każdy, kto przeczyta prawdę Słowa Bożego, kto odda swoje życie Jezusowi, rozumie, drogo zostałem kupiony. Nie mogę stać się niewolnikiem rządu, partii politycznej czy jakiegoś człowieka. Nie mogę się sprzedać za pieniądze. Nie mogę swojej wolności, swoich myśli, swoich przekonań zamienić na gotówkę. 500+, świnia+, krowa+, czy głupi+. Do zobaczenia.